Jesteśmy każdy raz Panu wdzięczni, każdy raz na nowo, że możemy się zgromadzać, słuchać Jego słowa, otrzymywać napomnienie, pouczenie, wszystko, co do tego należy. I możemy Jemu za to dziękować. Te zgromadzenia weekendowe nie są po to, aby trzymać tutaj jakieś potężne zgromadzenia, ale aby mieć społeczność z Panem i ze sobą nawzajem. Społeczność jest tak dobra, jeżeli dzieje się w miłości Bożej, gdy jeden drugiego może uznawać za wyższego od siebie, może przyjąć jeden drugiego, tacy, jacy jesteśmy, i Panu ufać, że On z nami wszystkimi z łaski osiągnie cel. I jak już słyszeliśmy, ta droga może jest czasami stroma i pełna cierni, niepojęta dla nas, tak, że chcemy może potrząsać głową, ale pomimo to w głębi serca dziecka Bożego jest absolutna pewność. Ja prowadzę Cię tą drogą. I ten początkowy sprzeciw przechodzi w dziękczynienie i uciszamy się i ufamy Panu. Wiemy, że On wszystko dobrze poprowadzi. Ja właściwie nie chciałem już podróżować, to już kilka razy mówiłem. I teraz to wygląda tak, że to twardo na mnie przychodzi. Teraz w następny weekend mamy 3 zgromadzenia w Anglii. I tak jak to Pan cudownie prowadzi, ja chętnie to chcę tutaj wspomnieć jako posilenie wiary. Ja kilka razy już głosiłem w Singapurze i potem podróżowałem do Chin i z powrotem do Singapuru i spotkałem tam braci, którzy byli pochodzenia chińskiego i jeden z nich powiedział: przyjdź proszę do mego domu. I Pan to tak poprowadził, że on potem na końcu podróżował do Chin i on rozmawia w ich języku i tak dalej. I mógł tu i tam w tych różnych zborach złożyć świadectwo o tym, co Bóg w naszym czasie uczynił. I tak się wydarzyło, że on poleciał do Anglii, aby tam dalej studiować. Istnieją ludzie, którzy chcą jeszcze wiele wiedzieć i przyjmować wiele wiedzy, zanim Pan przyjdzie. Także to jest. Niech po prostu trzeba ich zostawić. Nie wolno nikogo osądzać. Jeden jest po prostu w prostym prowadzony, drugi wyżej i tak dalej. To nie gra żadnej roli. Ale w każdym wypadku ten człowiek tam na uniwersytecie złożył świadectwo o tym, co Bóg uczynił. I wygląda to jakby niemożliwe, ale teraz w sobotę, przyszłą sobotę, około 10 braci i kilka sióstr, których mam ochrzcić, oni są tam w Anglii i uwierzyli. Można by osądzić i powiedzieć, co ten chce tam jeszcze studiować na uniwersytecie. Ale on, który może zbyt wysoce chwyta na naszych drogach, to jest właśnie ten, którego Bóg mógł użyć, aby innych wprowadzić do prawdy, przyprowadzić do Pana. Mogłoby się nawet przydarzyć, że podczas gdy kogoś osądzamy, marnujemy kosztowny czas. Zamiast innych osądzać, powinniśmy Panu służyć i czynić, co możemy, aby innym wskazać drogę. I wczoraj czytaliśmy to słowo o owocu z Ewangelii Jana 15. Pan chce przyciąć, chce nas uczynić owocnymi. To jest pragnieniem nas wszystkich. I gdy Bóg zechce, potem w następny wtorek udam się do Kinshasy i potem powrócę i potem od razu do Nowego Jorku. Ja tego wcale nie chciałem, ale to po prostu tak na mnie przyszło i bez tego, żebym ja to planował. Ale ja mówię tak sobie, tak długo jak Bóg otwiera drzwi, chcemy tam wchodzić i to kosztowne słowo nieść. Ja wiem dokładnie, że koniec miesiąca będzie trudny z Wiedniem, Salzburgiem, Zurychem i tak dalej, ale gdy to zależy od nas, chcemy ten czas wykorzystywać, wykupywać. I gdy my to nie jesteśmy, to są ci, którym złożyliśmy świadectwo. I na końcu, gdy ten czas przejdzie w wieczność, stwierdzimy, że Bóg pobłogosławił. Ja mówię wam, gdy w wieczności się ujrzy ten owoc, który z tego jednego powołania naszego brata Branhama wyszedł i przez służbę ewangelistów, którzy nigdy by nie wykonali tej służby, gdyby Bóg w nadnaturalny sposób nie zasięgnął, nie powołał i gdyby nie dał zlecenia i gdyby nie posłał. Ja to może powiedziałem i także pisałem o wszystkich tych innych ewangelistach, by nic nie słyszano, ale oni swoją inspirację dożyli to w zgromadzeniu brata Branhama. Myślę tu szczególnie na Osborna, którego menadżerem miałem w 60 roku się stać, czy w 69, nie wiem dokładnie. I on przyjechał zwątpiony z Indii. On był młodym człowiekiem z wielkim zachwytem. Tam pojechał do Indii i myślał, że jest w stanie nawrócić całą Indię. I powrócił z powrotem zwątpiony i chciał w pełni zaprzestać. Jego żona, która jako pierwsza w Portland, Oregon, była i zadzwoniła i powiedziała: posłuchaj, musisz tu przyjechać. Musisz przyjechać. I on przyjechał. I to był ten wieczór, gdy ten nawiedzony przyszedł na platformę i opluł brata Branhama i wyzywał go wszelkimi tytułami jako oszust i wąż, jak to, cokolwiek możliwe. I ten człowiek spoglądał, co się miało stać. Znacie tą historię. Brat Branham słuchał głos, który do niego mówił: dlatego, że ciebie publicznie wyzwał, musi przed wszystkimi upaść u twych stóp. I gdy ten człowiek zamachnął się na brata Branhama i brat Branham mówił, że to był człowiek taki silny, i gdy to wyglądało, że tam miał stać się uderzenie i brat Branham uczynił krok do tyłu i podczas gdy ten człowiek się zamachnął i chciał go uderzyć, upadł między nim a pulpitem. I gdy Osborne i wielu innych to widziało, to się z nimi stało. Oni widzieli, że ręka Boża była z tym mężem. I można by postawić sobie pierwsze pytanie i gdy się ma tak tyle czasu, można by zapytać, dlaczego Bóg to w ogóle dopuścił, aby mąż Boży publicznie został opluty i wszystkimi możliwymi tytułami został wyzywany. Gdyby to się nie stało, nie byłoby doświadczenia, nie byłoby uwielbienia imienia Jezusa, nie byłoby objawienia mocy obecności Bożej. Bóg ma drogi z nami, których nie rozumiemy. I niewielu z was wie, ale że szatan najchętniej chciałby zakończyć moje życie, to wszyscy wiecie. Nawet gdy niewielu wie, co 1 maja mi się przydarzyło. Ja jeszcze ani raz w całym życiu każdy dzień, cały dzień, gdy wspominałem na to, dziękowałem Bogu cały dzień za zachowanie mojego życia. Ja naprawdę w jednym momencie mogło mnie już nie być. To była ręka Wszechmogącego Boga. Nic innego. Ale można by znowu sobie to pierwsze pytanie pozwolić i myśleć, dlaczego Bóg niektóre rzeczy dopuszcza. Pomiędzy wszystkim, co się dzieje, doświadczamy wierności naszego Boga. Można by rozpocząć z Jonaszem i innymi mężami Bożymi i ludem Bożym. Dlaczego stało się to, dlaczego stało się tamto? Dlaczego on nie uczynił od razu tego, co Bóg mu powiedział i tak dalej? I potem czytamy w Nowym Testamencie, tam mówi nasz Pan, wam nie będzie dany żaden inny znak, jak ten znak proroka Jonasza. Ładny znak. Ten znak nieposłusznego proroka. Ale o to się w ogóle nie rozchodziło. Rozchodziło się o coś całkowicie innego. Rozchodziło się o to, aby ten wszechmogący Bóg zatroszczył się i ta ryba tam była, aby go pochłonąć i potem ładnie na dno. I co stało się? W tej głębi, wołał on do Pana, a Bóg wysłuchał i znowu przyprowadził go na brzeg i tego człowieka, który był skazany na śmierć, pozwolił mu wystąpić i wykonać to zlecenie, które pierwotnie mu zostało dane. Te drogi naszego Boga, tych dróg nie może nikt zbadać, zgruntować i pytać. Nie może pytać, dlaczego to tak jest, a nie inaczej. My myślimy naturalnie w naszym czasie, szczególnie na brata Branhama, jako przykład, jako tak wzór, ale właśnie u niego padało do domu i to nie w jakimś małym zakresie. Wiecie, jego ojciec zmarł jako pijak w jego ramionach i diabeł przyszedł i powiedział, zobacz, ilu przyprowadziłeś do Pana, a twój własny ojciec umiera w twoich ramionach. Mówię wam, to nie były łatwe dni. I potem jego żona zmarła w powodzi, jego córka zmarła. I znowu przyszedł wróg i atakował go, potężnie go atakował. I mówił, ty głosiłeś o miłości Bożej, ty pracowałeś i ofiarowałeś się w służbie, w Królestwie Bożym. Spójrz, ty głosiłeś miłość. Gdyby cię miłował, wtedy nie potrzebowałbyś tego tutaj przeżywać. Diabeł zawsze tam będzie atakował nas, gdzie jesteśmy najbardziej do zranienia. Tam, gdzie nam najbardziej nas to trafia. Tam on będzie nas ranił. I wiecie, co on wtedy przez to osiąga? Tam on chce nas jeszcze przenieść do sprzeciwu przeciwko Bogu. I zwraca cały manewr od siebie na Boga. I to jest to straszne. Tak jak w dniach Hioba. Wiemy dokładnie, to nie był Bóg, który Hiobowi tak utrudniał życie. To był szatan, bo tak jest napisane. On odszedł sprzed oblicza Bożego i uderzył Hioba. Nie Bóg to uczynił, ale wróg zmienia właśnie tym wierzącym tę rolę, że tak, że aby oni, zamiast żeby byli źli na wroga, są źli na Boga i kłócą się z Bogiem, i spierają się z Nim. I to nie jest, to nie może być. Gdy mamy jakąś kłótnię, to nie prowadźmy tego z Bogiem, ale z wrogiem, bo wróg jest naszym przeciwnikiem. Bóg jest naszym przyjacielem. Bóg nas miłuje. Drogi Boże są drogami miłości i pokoju z nami. I tak jest napisane. Jego myśli są myślami miłości i pokoju z nami. Tak mówi Pan. Ja wiem, jakie myśli ja z wami mam. Tak jest u proroka Izajasza napisane. I my wiemy, aż do tego czasu Bóg, może, który nie ma miłości, ale On jest miłością. To jest wielka różnica. My mamy miłość, ale nie jesteśmy miłością. Ani ty, ani ja. Ale Bóg nie ma tylko miłości. On jest tą miłością. Jego cała istota jest miłość. I ten Bóg, który jest miłością, On chce, abyśmy czuli się dobrze w Jego miłości. I dlatego, że i tak jesteśmy między nami, między sobą tutaj dziś do południa, pozwólcie mi jeszcze wspomnieć na niektóre rzeczy o tym, co Bóg uczynił. Czasami przesłyszymy się albo przeoczymy to, może czytamy, a pomimo to nie zajmujemy się tym wystarczająco, ale rozchodzi się nam w tych ostatnich dniach o to słowo tej godziny. Rozchodzi się o to, aby Boga w Jego planie, w Jego dziełach, w Jego drogach ze swoim zborem rozumieć. Nie głosić obok Niego, nie myśleć obok Niego, nie iść obok Niego, ale znaleźć Go w Jego Słowie, odkryć te Jego drogi z nami w Jego Słowie. To poselstwo, które Bóg nam dał rozpoznać i pozostać w tym. Ja wiem, gdy brat Branham w 1933 roku tam był ten kamień fundamentalny, miał być położony i on wcześniej się obudził w tym dniu i to słowo Pana rozległo się do niego. Czytaj 2 do Tymoteusza 4. I on czytał to miejsce aż do wiersza 5. To jest, myślę, wypełniał Twą służbę. Wszyscy znacie to miejsce. I on wyjął tą kartkę z Biblii. Po prostu wyrwał tą kartkę. I włożył to pod ten kamień węgielny tego budynku. I Pan dał mu wizję. I on widział w tym. On został postawiony pod otwarte niebo. I powiedział, nie jest to ten zakres działania Twego, ale Pan postawił go pod otwartym niebem, powiedział, to jest Twój zakres działania. I pokazał mu przez to, Twoje działanie nie jest tutaj ograniczone na ten zbór. Ja poślę Cię do ludów. My wiemy, u proroka Jeremiasza było powiedziane, ja Ciebie postanowiłem na proroka dla narodów. I zanim jeszcze byłeś ukształtowany w łonie matki, ja Ciebie postanowiłem na proroka. Ktoś mi rzeczywiście gdzieś zbyt wysoko mnie oszacował i powiedział, wy wszyscy wiecie dokładnie, że brat Frank jest prorokiem Bożym. I ja pomyślałem, wszystko w świecie, ale to naprawdę idzie zbyt daleko. My niektóre rzeczy pozwalamy, aby z nami robiono, ale niektóre rzeczy nie. Nie. Ja nie byłem i nie jestem i nie będę żadnym prorokiem. Ale jedno przyszło mi na serce. Mianowicie to słowo proroka Amosa, gdzie jest napisane, że Bóg nie czyni niczego, ale objawia swą tajemnicę swoim sługom i prorokom. I w wierszu 8 jest napisane, lew zaryczał, Pan Bóg przemówił. Kto nie miałby jako prorok mówić? Ja pomyślałem sam w sobie. Nie trzeba być wcale prorokiem. Trzeba tylko to przez Boga podane prorocze poselstwo ludowi Bożemu dalej podawać, nieść. I z tym jesteśmy znowu już przy naszym temacie. To jest proroczy okres czasu. I dlatego, że to tak jest, dlatego Bóg darował nam prorocze poselstwo. I wyobraźcie sobie, właśnie ten wiersz tam w rozdziale 3:8, lew zaryczał, Pan przemówił, nie człowiek. Człowiek to Słowo Boże tylko dalej podał, otrzymał, ale nie tylko dla siebie, ale to Słowo tej godziny on dla zboru żywego Boga otrzymał. I teraz, gdy my zostaliśmy powołani przez Boga do tego, aby w tym teraźniejszym czasie to Słowo Boże nieść, jakie Słowo mamy więc nieść? Wtedy mamy to Słowo, to przyobiecane Słowo tej godziny nieść. I wszyscy, którzy obok tego przechodzą, przechodzą obok Boga i obok tego, co On czyni. I w tym momencie rozdzielają się te duchy. I to słowo w wierszu 8 przypomina mi na objawienie 5, gdzie jest napisane o tej księdze, która była zapieczętowana i to pytanie, kto jest godzien, aby to wziąć i złamać pieczęcie i objawić to, tą zawartość. Jan płakał, ale ta odpowiedź nadeszła. Spójrz, oto lew z pokolenia Judy, ten korzeń Dawida przezwyciężył, aby tą księgę wziąć i jej pieczęcie złamać. Wy wszyscy znacie te wydarzenia, które się tam odbyły, szczególnie od końca 62 roku i także 28 lutego 1963 roku, gdy to pojawienie się Pana w chmurze się widocznie ukazało i ten głos powiedział, powróć z powrotem do Jeffersonville, bo czas otwarcia 7 pieczęci nadszedł. Bóg w naszym czasie uczynił tą historię zbawienia, tak jak my z jednej strony ten przebieg tej historii widzimy, z drugiej strony rozpoznajemy ten przebieg Bożej historii zbawienia ze zborem i z Izraelem. Zaprawdę, przez łaskę Bożą, przez Boże objawienie otrzymaliśmy to słowo tej godziny. Jak już często mówiłem, to nie uderza nam gdzieś do głowy, ale pada głęboko do naszych serc. To upokarza nas ponad wszelką miarę pod tą potężną rękę Bożą. Musimy się przecież zapytać, kim jesteśmy, że Bóg nam ten przywilej darował w naszym czasie móc usłyszeć to, co wielu proroków i sprawiedliwych chętnie by słyszało. I możecie mi wierzyć. Ci prorocy otrzymali częściowo ten wgląd do historii zbawienia Bożego. Oni przepowiadali, prorokowali o tej łasce, która miała się nam stać i badali to, co Duch Chrystusa im objawiał, ukazywał. Oni zasnęli i tego nie ujrzeli. Tak samo byli apostołowie i wielcy mężowie w tym odcinku czasu Nowego Testamentu. Oni wszyscy przecież czekali na to, co Bóg w naszych dniach czyni. Cóż możemy teraz powiedzieć? My, ci najnędzniejsi, najnędzniejsi ludzie, którzy mogą istnieć na ziemi, mamy ten przywilej, że możemy u stóp naszego Pana siedzieć i to z wdzięcznym sercem. Wiecie, Zbawiciel powiedział raz, ale proszę, nie zrozumcie tego źle czy przewrotnie. On powiedział, komu jest wiele przebaczone, ten miłuje też wiele. I właśnie ta niewiasta, z której on wygonił 7 diabłów, to była ona, która go najwcześniej szukała. Tak, gdy Bóg coś wielkiego na nas uczynił, wtedy nie możemy inaczej, jak go miłować. I to z całego serca i z całej duszy. To słowo z drugiego do Tymoteusza, które ma dla mnie szczególne znaczenie, jak wszyscy wiecie. Ja nie chcę tutaj się zbyt często powtarzać w tym, ale właśnie to słowo było to, które czytałem w Marseille swego czasu na bezpośredni nakaz Pana. Ja nie zapomnę tego dnia. Spojrzałem po tym, gdy to przeminęło, spojrzałem na zegarek i to było za 5:05 rano, gdy dwa razy słyszałem ten głos. Powstań i czytaj drugi list do Tymoteusza 4. I ja tylko troszkę się zawahałem, aby pomyśleć, jak i co mam zrobić. I ten głos po raz drugi. Słowo, do którego jestem po prostu przywiązany, na które mam zważać. I przez to ten absolutny stan, stanowisko, wszystko, co nie zgadza się ze Słowem Bożym, aby to w ogóle tego nie przyjmować. Istnieją tylko te dwie rzeczy. Albo jesteśmy po to, aby oryginalne Boże Słowo przyjmować, albo jesteśmy po to tutaj, po to, aby przyjmować jakieś interpretacje słowa. Oboje razem jest niemożliwe, aby się stało. Oboje obok siebie nie może egzystować. Albo jesteśmy przeznaczeni na to, aby przyjmować Słowo Boże, trwać w tym, albo idziemy obok i będziemy przyjmować te interpretacje. Od wiersza pierwszego. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karcz, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. To jest Boże powołanie do służby. Do służby zwiastowania Jego czystego, świętego, bezbłędnego, prawdziwego słowa, 7-krotnie wypróbowanego. To czyste słowo jako nasienie musi iść przed żniwem jako siew. Musi być to czyste słowo rozsiane. Ja gdzieś podczas tej ostatniej podróży postawiłem niektórym to pytanie i po prostu poruszyłem tą myśl. Powiedziałem, badajcie, co w czasie brata Branhama było głoszone i co dzisiaj wszystko jest głoszonym, co nie jest do znalezienia w jego słowach, w jego kazaniach. I wtedy słyszy się, jak jedni mówią, tak, Bóg przecież poszedł dalej. To ładnie brzmi. Ja nie mam nic przeciw temu, żeby Bóg dalej z nami szedł. Byłoby strasznym, gdyby jakieś duchowe zatrzymanie nastało. Ale jedno mówię wam, gdy Bóg idzie z nami, to zawsze i na wieki w ramach Jego Słowa, nigdy przenigdy, Bóg nie rozpocznie się wdawać w jakieś rzeczy, które pochodzą od ludzi. Nie. Ale ludzie tego nie rozumią. Im jest wiele mówione i brat Branham jest trzymany z przodu i tak dalej i to się zaczyna. Nie. Tutaj mówi Pismo Święte. Głoś słowo, bądź w pogotowiu na każdy czas, dogodny czy niedogodny. I co to jest? Kto jest z Boga, temu to zawsze jest w dogodny czas, gdy jest przynoszone słowo. Wtedy on się cieszy. Jakże mogłoby to być niedogodnym? Komu jest niedogodnym? Wszystkim tym, którzy odwrócili się od słowa. Tym jest to całkowicie niedogodne. Im w ogóle to nie pasuje, szczególnie tym, którzy odkładają Biblię na bok. I tutaj dalej jest napisane. Karcz, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Trzeba cierpliwości, jaką mieli Mojżesz i Job, aby w ogóle wszystkie te rzeczy jeszcze, tak, aby się ostać w tym wszystkim. Cierpliwość i aby to Boże pouczanie ciągle znowu stawiać na świeczniku. I będą istnieć ludzie, którzy pozostaną w Słowie Bożym. Ludzie, którzy których nikt nie może odciągnąć od Słowa Bożego. Ale wiersz trzeci także jest tutaj proroctwem na ostatnie dni. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie zcierpią. Co jest zdrowym? Zdrowym być to jest w przeciwieństwie do tego, co jest do choroby. Są nauki, które są zatrute i czynią chorym. Światło, ten wzrok już nie jest zdrowy i nie widzi prawdy. Potrzebujemy zdrowego pokarmu, Bożego pokarmu, jak jest napisane, że oni sobie nazbierają nauczycieli po tym, gdy będą uważać zdrową naukę za nie do ścierpienia. Mówi się, wy nie idziecie zbyt daleko. Tak, my idziemy z pomocą tak daleko, jak możemy iść z pomocą Bożą, ale nie idziemy poza świadectwo Pisma. Nigdy i przenigdy. Dzisiaj czytałem w pewnym kazaniu z 63 roku, dawno po otwarciu pieczęci. Tam mówi brat Branham. Tak wyraźnie. Mówi, my czekamy na przyjście Pana. I daje jeszcze napomnienie, że jest to tak blisko. Gdy coś w waszym życiu jest, wtedy przyprowadźcie to do porządku. On tam podkreśla to przyjście Pana. I wtedy słyszy się ludzi, wiecie, że on przyszedł już w marcu 63 roku, a brat Branham czeka na niego jeszcze w lipcu 63 roku i jeszcze w październiku, w listopadzie 65 roku. Co trzeba na to powiedzieć? To jest tak, że ludzie odwrócili się od zdrowej nauki i kurczowo szukają jakichś rzeczy, i aby móc uderzać w jakiś bęben. Nie, my pozostajemy przy tym prostym świadectwie Pisma Świętego. Bóg wszystkie rzeczy przez Słowo stworzył i On wszystko przez Ducha i Słowo także przyprowadzi do dokończenia w tej wykupionej przez krew trzodzie. Oni będą mieli pragnienie i tak jak to jest napisane, że oni nazbierają sobie nauczycieli i żądni tego, co ucho łechce. Odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. To są te ostateczne dni. To są te dni, w których teraz żyjemy. Ja to wypowiem raz spokojnie. Największym cudem, największy cud nie jest nawet widziany w tym, że Bóg nam swoje słowo objawił i nas w tym ugruntował, ale ten większy jeszcze cud jest w tym, gdy Bóg nam rok w rok, nas rok w rok w tej Bożej prawdzie może ugruntować, upewnić i zachować w tym. Ale ty pozostań trzeźwym. Bądź w pogotowiu. Piąty wiersz. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty i pełnij rzetelnie służbę swoją. Więcej nie chcemy, jak tylko to, aby Bóg przez tą służbę w tych dniach to wszystko mógł wykonać, co sobie zamierzył. Gdy teraz jeszcze mogą sobie pozwolić na tą uwagę, to jest właściwie nie tylko uwaga, ale krytyka. Ja nie wierzę, że choćby jeden z tych wielkich ewangelistów nosi w tych dniach Boże poselstwo. Ja wierzę, że Bóg swoje słowo i swoją wolę objawił i kto to przez Boga dane objawienie, Jego słowa, Jego woli, kto tego nie włącza w swe zwiastowanie, ten mówi obok Boga. Dlatego, że nie włącza w to tego, co Bóg przeznaczył. Tego imienia, tego, który się nazywa Mr. Pentecost, on pisze, ten najbardziej znany człowiek zielonoświątkowy na ziemi, on pisze, że papież jest znowu zrodzonym chrześcijaninem, dlatego, że przebaczył jakiemuś tam mordercy. Tak? Gdy odrzucamy Bożą prawdę, co jeszcze pozostaje? Właśnie gdy myślę o tym, że jego brat Justus w południowej Afryce, który był tłumaczem brata Branhama i który go dożył z bliskości, to rozrywa serce. I gdy pomyślę na to, że z tym samym człowiekiem na tej samej platformie stałem w Rzymie w roku 64 i aby głosić Ewangelię i potem widzi się, jak te drogi się rozłączają. Wtedy widzi się, gdzie one prowadzą. Ja wierzę, gdy to tak tu wspominamy, wtedy nie po to, aby innych gdzieś przeprowadzić do w jakieś złe światło, ale po to, aby po prostu to wznieść, jaka jest wielka łaska Boża, aby od wszelkiej popularności się odwrócić i stawić się Bogu do dyspozycji i to na podstawie Bożego powołania. I wtedy nie ma już jakiegoś własnego wyboru. Wtedy Bóg podjął ten wybór i tak jak bratu Branhamowi zostało powiedziane, ty podjąłeś właściwą decyzję. to była moja decyzja. I tak to jest. W tym momencie ta wola Boża w naszym życiu się objawia. I te decyzje, które my podejmujemy, były już przez Boga podjętymi decyzjami. I to słowo, które zwiastujemy, to było już tym przez Boga danym słowem na nasz czas. I w tym jest zawarta ta droga Boża z Jego ludem od samego początku. Kim byli ci mężowie, którzy chodzili z Bogiem? To byli tacy, do których to słowo Pana się rozległo. Oni to nosili, to słowo, i pozostawili to słowo nam. I jeszcze jeden psalm chcę przeczytać, mianowicie psalm 40, kilka wierszy. To nie jest teraz jakimś pouczeniem, ale prowadzi nam, przedstawia nam przed oczy, co Pan z nami uczynił. I to w związku z tym leży mi bardzo na sercu, żebyśmy nie tylko przyjęli pouczenie, ale abyśmy radowali się z łaski i zbawienia, dziękowali Bogu za to, co On na naszej duszy uczynił. Po tym słowie z Pisma, z Psalmu 103. On, który przebacza wszystkie Twe grzechy i uzdrawia Twe upadki, ułomności, zbawia Twe życie ze zguby i koronuje Cię łaską i miłosierdziem. Ja czytam teraz z Psalmu 40, te pierwsze wiersze. Psalm 40. Tęsknie oczekiwałem Pana. Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Pozostańmy krótko tutaj przy tym wierszu stać. Nie w niecierpliwości, nie w jakimś wewnętrznym niepokoju, ale uciszyć się przed Panem, przed Bogiem. Wspominając na to, że On się nie spóźni. Jest to dobrze. Odczuwać w sobie jakiś pęd, czy jakieś pragnienie, aby Boga spotkać, Boże działanie widzieć, dożyć Bożego działania, ale nie stać się niecierpliwymi. To musi pozostać ze sobą w równowadze do siebie. To pragnienie naszego serca musi być iść w parze z cierpliwością. Tak jak prorok, myślę, Habakuk w Starym Testamencie mówi, gdy ta obietnica, gdy czekamy na obietnicę, to wytrwajcie w tym, bo z pewnością się wypełni i śpieszcie do celu. Ale cierpliwości nam potrzeba, aby dożyć tych obietnic Bożych. Niecierpliwość może w mgnieniu oka wywołać Ismaela. I tego nie chcemy. My jako dzieci obietnicy mamy prawo na to słowo objawienia i to słowo tej godziny. To jest to Boże nasienie, które zostało zasiane i my uzbrajamy się w cierpliwość i oczekujemy na Pana, który dał nam obietnicę, aż się Jemu spodoba, aby Jego Słowo nie tylko uczynić wielkim i potężnym, ale aby je także wypełnić. On skłonił się do mnie, ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Tak, my możemy wołać do Pana. Możemy ciągle znowu Mu powiedzieć: Panie, Ty nam dałeś te obietnice. My nosimy je w naszym sercu. My poruszamy Twe słowa, wierzymy w to, co powiedziałeś, ale pomimo to chcemy i musimy uzbroić się w cierpliwość. W wierszu trzecim jest napisane: wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. I to On uczynił. On postawił nasze nogi na skalę. to, co było ruchomym, to ja nie wiem, ale wcześniej tam w Lüneburger Heide, gdy tam jako chłopcy chodziliśmy, tam były łąki i one miały tylko na górze taką jakby skorupę, a pod spodem było wszystko puste i można było biegać z radością po tym, ale biada, jeśli to tam pękło, wtedy to wszystko było stracone. Ale Pan wyciągnął nas ze wszystkiego, co jest grząskim, w czym mogliśmy utonąć. I On postawił nas na gruncie skalnym i tutaj dalej umocnił kroki moje. W wierze w Pana otrzymaliśmy to umocnienie. Już nie ma jakiegoś piasku czy coś grząskiego, co mielibyśmy jako podstawę czy fundament, ale ten fundament skalny jest pod naszymi stopami wiary i dlatego nie rozchodzi się o to, o tego, który tam przyjmuje swój stan, ale o ten fundament, na którym przyjęliśmy nasze stanowisko. Wyobraźcie sobie, że przychodzą wichry i ulewa i tak dalej. I ten jeden dom się zburzył, bo był zbudowany na piasku, ale ten drugi ostał się, dlatego że został zbudowany na skalę. Co było powodem? Czy to był ten fundament? Od tego to zależało. Budowało obu. Tak, ładnie, ale ten jeden budował na skalę. Co możemy za to, że Bóg nam okazał tą łaskę i nam ten objawił nam tą skałę zbawienia? Nie ty to jesteś, który mówi, ja we wszystkim się ostałem. Nie. Ty stoisz na tym fundamencie skalnym, na tej skale. Wszystko, co mogłem osiągnąć, to musi mieć do czynienia z tą skałą. Te wichry, ta ulewa, ulewny deszcz, wszystko, co może na nas przyjść, to będzie miało do czynienia z tym fundamentem skalnym, na którym nasze stanowisko zajęliśmy. Gdy nasze życie wiary jest zakotwiczone w tej skale, według tego słowa Pisma, gdy nasza kotwica sięga aż poza zasłonę, mianowicie aż tam, gdzie jest obecność Boża, aż do tego najświętszego miejsca, wtedy z radością i z pokojem będziemy napełnieni, z pewnością wiary, że my jesteśmy w ręce Bożej i że On troszczy się o nas. Ale to ma następny skutek. Wiersz 4. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. I ciągle znowu tego dożywaliśmy, gdy znajdują ludzie pokój z Bogiem, przenikają do pewności wiary. Wtedy raduje się serce i uwielbia Boga. I to pieśni wyrażają, ci pisarze pieśni wyrażają, jak tego osobiście dożyli. I to jest nasze przeżycie z Bogiem. Uwielbienie, radość. Czy to z tego, co Bóg z łaski uczynił? Tak, z tego, co Bóg z łaski uczynił. Drodzy, włożył mi pieśń nową w usta me. Wiecie, gdzie jeszcze to napisane? Bezpośrednio w połączeniu z otwarciem siedmiu pieczęci. Ani raz Paweł, ani Piotr w ich wierszach nie mówili, nie pisali o tym. Ale tutaj, w objawieniu, w piątym rozdziale, który już wspomnieliśmy, tutaj jest napisane o tej nowej pieśni, objawienie 5, wiersz 8. Objawienie 5, wiersz 8. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i 24 starców. A każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Była śpiewana nowa pieśń, nowa epoka się rozpoczyna. Bóg wypełnia, Bóg zaczyna działać. To czekanie przeminęło. Te zapowiedzi, te obietnice po sobie będą stawać się Bożą realnością tutaj na ziemi. I ja mówię wam, gdy są niektórzy, którzy twierdzą, że od otwarcia siedmiu pieczęci drzwi łaski się zamknęły i że Baranek Boży już nie siedzi na tronie łaski, wtedy ja odważam się dokładnie to, co jest przeciwne, powiedzieć. Odważam się powiedzieć, że Bóg podał sygnał z otwarciem siedmiu pieczęci i jeszcze aby tych, którzy są na zewnątrz, jeszcze zawołać, aby oznajmić im: słuchajcie, wkrótce będzie tak daleko. To ostatnie wołanie się rozlega. Dlaczego? Dlaczego mamy podać to ostatnie wołanie? Dlaczego jest w Objawieniu 14 jeszcze napisane, że ta wiecznie ważna Ewangelia wszystkim ludom pod niebem ma być głoszona, gdyby Bóg jeszcze nie wywoływał? Ale gdy zrozumiemy, że przez otwarcie pieczęci Bóg chciał nam oznajmić i dał do wiadomości: słuchajcie, ludu mój, teraz jest to tak daleko. Ja rozpoczynam to, co przedtem zostało przyobiecane, rozpoczynam to wypełniać i daję wam czas. My nie wiemy, jak długo ten czas będzie jeszcze trwał, ale jedno wiemy. Bóg nie chce, aby ktoś został zgubiony, ktoś z tych, kto jest przeznaczony na wieczne życie. Tak pisze Piotr w 2 do Piotra, 3 rozdział. Bóg nie zwleka ze swą obietnicą, tak jak niektórzy twierdzą czy myślą, ale On jest cierpliwym, aby jeszcze ostatni mieli być wywołani. To jest sensem i celem między otwarciem i urzeczywistnieniem tej ostatniej pieczęci. Wiemy, ile już jest za nami. Piąta pieczęć dotyczy ludu izraelskiego, szósta wielkiego ucisku i tak dalej, a siódma dotyczy dokończenia i urzeczywistnienia wszystkich rzeczy, które należą do zbawiennego planu Bożego. I Bóg daje nam w międzyczasie tą możliwość, aby zamyślić, aby zważać na to słowo, aby dać decyzję, aby w to wejść, aby należeć do tych, którzy Jemu darowali wiarę w tych ostatnich dniach. Przeczytam jeszcze tylko krótko. Tutaj jest napisane w wierszu czwartym, psalm 40, wiersz czwarty. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się i ufać będą Panu. Niechby nasze przeżycie z Bogiem było tak prawdziwe, tak gruntowne, aby inni przez to, co my z Bogiem dożyliśmy, aby mogli nową ufność mieć, aby przeżycie z Bogiem uczynić. Wtedy to miało skuteczność, skutek, który mógł posłużyć innym ku zbawieniu, ku błogosławieństwu. Mam nadzieję, że nie tylko to czytaliśmy i słyszeliśmy, ale wierzymy, że Bóg jest w stanie to uczynić. To wielu ujrzy i będą odczuwać bojaźń, aby zaufać Panu. To byłoby wspaniale, gdyby nasze przeżycie z Bogiem złączone z nową pieśnią, która śpiewa w naszym sercu i brzmi w naszym sercu i wychodzi na usta właśnie teraz, w tych dniach, w których żyjemy i Bóg czyni, czego jeszcze nigdy nie uczynił, objawia, czego jeszcze przedtem nie objawił, aby nas przyprowadzić do dokończenia. Wtedy musi nasze przeżycie z tym, co Bóg teraz historycznie zbawienno czyni, to musi krok po kroku wspólnie iść. I wtedy będzie miało to ten skutek, że jeszcze wielu odważy się Panu służyć. Jeszcze wiersz może 5 i 6. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych ani do uwikłanych w kłamstwie. Wszystko, co jest przyjaźnią w tym świecie, to pozostanie jako kłamstwo i oszukaństwo. I nawet najlepsi przyjaciele mogą służyć do tego, aby nas odciągać od zbawienia. I wtedy już dla nich się opłaciło, tylko dla nas nie. I dlatego, że my tą sprawę możemy przejrzeć, Bóg okazał nam łaskę i wyrwał nas z tego świata. Lepiej przyjaźń z Bogiem niż przyjaźń w tym świecie. Błogosławiony ten mąż, który swoją ufność składa w Panu, który nie trzyma z dumnymi. Piąty wiersz. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych, ani do uwikłanych w kłamstwie. Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym je chciał oznajmić i ogłosić, są liczniejsze niż zdołałbym opowiedzieć. Istnieli ludzie i mężowie Boży, którym te zbawienne myśli Boże były tak wielkie, tak kosztowne. I tutaj jest napisane: o Panie, Boże mój. I Twoje myśli zbawienne z nami. Bóg ma myśli pokoju i zbawienia z nami. Nie myśli bólu albo cierpienia. Tutaj jest nam powiedziane: wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Nie bez nas, ale wobec nas, z nami. My jesteśmy w to włączeni, w ten plan zbawienia naszego Boga, w te wydarzenia, w dokończenie całego Bożego planu. I dlatego On nam swoje drogi oznajmił. Liczne są cuda, które uczyniłeś. Zamysły Twoje z nami. To przypomina mi na 2 do Koryntian 1, wiersz 20, gdzie jest mowa o tych obietnicach Bożych. I tam jest to małe słowo, te 2-3 słowa napisane. Przez nas. Bez nas Bóg nie może swej sprawy dokonać. On potrzebuje ludzi, którzy Mu wierzą, którzy Jemu ufają. Ludzi, którzy Jego Słowo przyjmują, Jego myśli zbawienne, zamysły zbawienne, aby przez nich mogły dojść do wypełnienia. Liczne są cuda, które czyniłeś, Panie, wiele jest cudów, które czyniłeś i Twoje zamysły z nami, Panie Boże mój. Tobie nie ma nic, z niczym nie można Cię porównać. Chcemy tak, to przebiera wszelką miarę. Cóż możemy dziś powiedzieć, gdy Daniel to wtedy śpiewał, Dawid to śpiewał, wtedy przed rozpoczęciem Nowego Testamentu, wszyscy mogli powiedzieć, co my mamy dziś powiedzieć, którzy mamy Stary i Nowy Testament, te obietnice i widzimy ich urzeczywistnienie i rozpoznajemy. Cóż mamy powiedzieć? Nam pozostaje tylko jedno. Bogu z całego serca za wszystko dziękować. I dzisiaj do południa weźmiemy sobie na to czas. Ja proponuję, aby to było ostatnim zgromadzeniem. Tak wiele Słowa Bożego słyszeliśmy. Gdy macie czas, wykupujcie ten czas. Użyjcie ten czas do społeczności ze sobą nawzajem. Widziałem to w Szwajcarii. Ja latami widziałem ludzi w zgromadzeniach, ale nigdy nie byłem w ich domach. I jak całkowicie inaczej jest to, gdy siedzi się naprzeciw tego człowieka i trochę parę słów wdzięczności i dodających odwagi się słyszy, parę słów. I słyszy się, co stało się wielkim i tak dalej. Wiecie, gdy się głosi, wtedy nie wie się zawsze, co z tego powstało. I nagle słyszy się. I głosi się i myśli się, czy wzejdzie owoc. I nagle widzi się ten owoc. W społeczności, ze sobą nawzajem, Bóg może nas pobłogosławić. I zobaczycie, ta społeczność jest coraz głębsza i coraz serdeczniejsza z Bogiem i także ze sobą nawzajem. Ja poprosiłbym o to, abyśmy przyszli do przodu i Panu dzisiaj jeszcze wspólnie podziękowali. Zaśpiewajmy teraz tak, jakim jest. Tak, jakim jest, taki przychodzę. Nie moja siła, tylko Ty sam. Twoja krew obmywa mnie z grzechów do czysta. O Baranku Boży, idę już. I gdy przyjdę do mojej trzody, będę szukał owocu. Szukam w Duchu Świętym i to jest miłość. Szukam święte latorośle. Słuchajcie słowa w tej godzinie i uwielbiajcie Boga jednymi usty. On wkłada nową pieśń w me usta. Ja stoję na skale. Uwielbiajcie Boga na tym fundamencie. Uwielbiajcie Go jak z jednych ust. Alleluja. Alleluja. Chwała naszemu Bogu. Chwała naszemu Bogu. To jest prowadzenie Ducha Świętego. Za to dziękujemy Tobie, Panie Wszechmogący Boże. Słowo i Duch zgadzają się ze sobą. Alleluja. zwiastowanie i działanie Twego Ducha Świętego. Stają się jednym, są jednym w zborze żywego Boga. Alleluja, chwała i cześć. Uwielbienie Tobie. Alleluja. Alleluja. Cudowne to jest. Jak cudownym i głębokim jest Twoje działanie. Alleluja. My uwielbiamy Ciebie teraz z jednych ust. Uwielbiamy krew baranka, która nas wykupiła. Uwielbiamy to objawione słowo. Alleluja. O, uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Alleluja. Alleluja. Chwała Bogu. Alleluja. Bracie Rus, przyjdź, podziękuj. Ojcze niebieski, dziękujemy Tobie z głębi naszych serc za Twoje drogie i święte słowo, za Twoje słowo dzisiaj rano. Panie, Ty jesteś wiernym Bogiem. Nawet gdy jesteśmy niewierni, Ty pozostajesz wiernym. Chwała Twemu imieniowi. Ty jesteś jeszcze ten sam. Boże mój, daruj nam tej łaski, Panie, abyśmy stali we właściwy sposób przed Tobą, Panie. My uwielbiamy Twoje imię, Panie. Panie Boże mój, Ty dałeś Twe zwycięstwo. Daruj nam łaski, Panie, abyśmy to zwycięstwo wzięli, przyjęli. Panie Boże mój, Ty się oznajmiłeś, objawiłeś uwielbienie Twemu świętemu imieniowi, Boże. My możemy tylko powiedzieć: przyjmij chwałę i cześć i dzięki i uwielbienie w świętym imieniu Jezusa. Alleluja. 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 Chwała i cześć. Chwała Bogu. I niech wszyscy powiedzą halleluja. Alleluja. Chwała Bogu na wysokości. Ty wziąłeś tą księgę, złamałeś te pieczęcie i nową pieśń włożyłeś w nasze serca. O, my dziękujemy Tobie. Uwielbiamy Ciebie. Alleluja. Objaw Ty się jeszcze raz. Działaj przez Twojego Ducha Świętego, wierny Boże w niebie. My uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Wysławiamy Ciebie. Alleluja. Chwała i cześć. Uwielbienie naszemu Bogu. Alleluja. O Boże, włóż nową pieśń, pieśń pochwalną w nas. Alleluja. Chwała i uwielbienie i cześć naszemu Bogu. Alleluja. Panie, Ty przemówiłeś, Ty się objawiłeś, Panie. My dziękujemy Tobie za to i uwielbiamy Twoje imię. O Jezu. Alleluja. O Boże. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Chwała i cześć. Ty jesteś godzien. Chwała Tobie, Barankowi. O Panie, Wszechmogący Boże, Ty, który byłeś, który jesteś i który przyjdziesz, Ty Wszechmogący, Panie, objaw Twoją wszechmoc pomiędzy Twym w zborze Twoim i potwierdź Twoje święte słowo, pomiędzy Twoim ludem ku chwale Twego imienia. Pobłogosław Twoje dziedzictwo. Alleluja, Panie, ja dziękuję Tobie za społeczność z Tobą i tutaj między nami. Alleluja. Alleluja.